Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest wtorek, 18 kwietnia. To jest 10 dzień okresu wielkanocnego. Do święta zesłania Ducha Świętego. Zostało nam 40 dni. W minioną sobotę w centrum stolicy Czech, Pradze, zorganizowany został Marsz Ruchu na Rzecz Życia. W marszu wzięło udział kilka tysięcy działaczy i aktywistów pro-life oraz rodzin z dziećmi. Swoją obecnością zgromadzenie wsparli także prymas Czech, arcybiskup Jan Graubner, jego poprzednik, arcybiskup Dominik Duka oraz wielu księży i zakonników. Uczestnicy marszu zwracali uwagę na zło wynikające z aborcji, każdej, ale zwłaszcza dokonanej z tzw. powodów ekonomicznych. Według organizatorów wydarzenia zadaniem państwa jest wprowadzenie dodatkowego zasiłku dla matek w ciąży, niskoprocentowych pożyczek dla wielodzietnych rodzin oraz stypendiów dla studiujących rodziców. Na trasie marszu odbywała się także kontrmanifestacja lewackich bojówek feministycznych, niosących transparenty z napisami takimi jak Praga jest i będzie feministyczna, promującymi prawo do aborcji, czy flagami społeczności LGBTQ i inne literki. W trakcie wydarzenia kilkukrotnie interweniowała policja, przede wszystkim z powodu blokowania przez proaborcjonistów możliwości zabrania głosu na przygotowanym dla organizatorów Marszu dla Życia podium. 4 osoby spośród lewicowych manifestantów zostały zatrzymane. Wielka Brytania. 41-letni Stephen McAndrew, szkocki doktor nauk medycznych i lekarz rodzinny, w miniony wtorek postanowił oddać krew w jednej z publicznych placówek w miejscowości R w Szkocji. Przed pobraniem krwi pan McAndrew zobowiązany był wypełnić rutynową ankietę, w której przedstawić miał stan swojego zdrowia w ciągu ostatnich miesięcy. Specjalną uwagę doktora zwróciło pytanie o ciążę. Doktor McAndrew odmówił odpowiedzi na pytanie, czy jest w ciąży, przez co odmówiono mu możliwości oddania krwi potrzebującym. W rozmowie ze szkocką prasą powiedział: nie mogę uwierzyć, że odmówili krwi od mężczyzny, gdyż nie powiedział, czy jest w ciąży. Rozumiem tych, którzy w takiej sytuacji po prostu zaznaczają opcję w ankiecie, aby móc oddać krew. Dla mnie chodzi jednak o zasadę. Jeszcze w marcu szkocka Narodowa Służba Transfuzji Krwi zachęcała ludzi do oddawania krwi z powodu wyczerpujących się zapasów. Jak informuje rzeczniczka tej organizacji, pytanie o ciążę dla każdego jest przez nich bezwzględnie stosowane od kwietnia 2022 roku. Bardzo podobnej sytuacji również w Szkocji doświadczył w czerwcu ubiegłego roku emerytowany szkocki kierowca, pan Leslie Sinclair, którego krew również nie zasiliła wyczerpujących się zapasów, gdyż odmówił odpowiedzi na pytanie, czy jest w ciąży. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Franciszka z Paoli, wyznawcy. Święty Franciszek urodził się 27 marca 1416 roku w miejscowości Paoli w południowo-włoskiej Kalabrii. Swoje narodzenie, jak i imię zawdzięcza świętemu Franciszkowi z Asyżu, którego wielkimi czcicielami byli ubodzy rodzice Franciszka. W wieku 12 lat wstąpił do zakonu franciszkanów, który opuścił jednak po zaledwie roku. Następnie wiele pielgrzymował, między innymi do Rzymu, Asyżu czy Monte Cassino. Po powrocie do Paoli Franciszek założył w pobliżu miasta pustelnię i oddał się w niej bardzo surowemu życiu. Powoli zaczęli do niego dołączać uczniowie i w ten sposób powstała nowa rodzina zakonna, minimitów, oparta na regule świętego Franciszka z Asyżu. Do 3 franciszkańskich ślubów zakonnych dołączono 4, zachowania przez całe życie postu od mięsa i nabiału. Święty Franciszek z Paoli otrzymał od Pana Boga dar czynienia cudów, dzięki któremu między innymi uzdrowił swojego siostrzeńca. W całej Europie, głównie we Francji, zakładał nowe klasztory minimitów. Regułę, którą ułożył w roku 1493, zatwierdził papież Aleksander VI. Franciszek został także doradcą króla Francji Karola VIII. Zmarł w wieku 91 lat 2 kwietnia 1507 roku we Francji. Beatyfikował i kanonizował go papież Leon X. Święty Franciszek z Paoli jest patronem grzeszników powracających do Pana Boga, skazanych na śmierć i umierających. Francja. W środę 12 kwietnia doszło do kolejnej profanacji i ataku na tle religijnym przeciwko katolikom we Francji. Zdarzenie miało miejsce w mieście Angers. W środowy wieczór do kościoła pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny, wtargnęła grupka wandali. Dzicz zdewastowała zabytkowy ołtarz, złamała jeden z krucyfiksów i obcięła głowy posągom, w tym przedstawiającym Chrystusa i Matkę Bożą. Proboszcz parafii, ojciec Magluar Jabatosu, został zapytany, czy w związku z profanacją kościół zostanie zamknięty. Duchowny odpowiedział w sposób następujący. Zniszczone posągi to nie są zwykłe kamienie, to symbol naszej wiary. Nasz kościół jest otwarty dla wszystkich, ponieważ wierzymy, że jest skarbem naszego religijnego dziedzictwa. Nie ma powodu, aby go zamykać. Według ustaleń śledczych z kościoła nic nie skradziono, co potwierdza, że motywem było dokonanie profanacji, a nie rabunku. Bardzo podobna sytuacja, w której również doszło do pozbawienia głów posągów świętych, miała miejsce bardzo niedawno, czyli pod koniec marca, w jednym z pobliskich miasteczek. Śledczy badają, czy obie sprawy mają ze sobą związek. Finansowe szkody powstałe w wyniku tego bluźnierczego ataku szacowane są na kilkaset tysięcy euro. Ponownie Francja. W niedzielę wielkanocną w miejscowości Limoges w centralnej Francji odbyła się pikieta lewicowych grup określających się mianem organizacji antyfaszystowskich. Powodem manifestacji była obecność cenionej włoskiej dyrygentki, pani Beatrice Venezzi, która tego dnia miała wziąć udział w wystawionej w mieście operze autorstwa włoskiego muzyka Vincenzo Belliniego pod tytułem Lunatyczka. 30-osobowa grupa dzielnych lewicowych bojówkarzy zebrała się nieopodal budynku opery i rozpoczęła protest przeciwko artystce. Jaki był powód oburzenia tzw. antyfaszystów? W zeszłorocznych wyborach do parlamentu miała poprzeć jedną z kandydatek na posłów związaną z obecnie rządzącym we Włoszech ugrupowaniem pani Giorgi Meloni. Jeden z demonstrantów tak argumentował zasadność protestu. Jesteśmy tutaj, aby rzucić wyzwanie ludziom, którzy idą na to przedstawienie, ale także ratuszowi, który musi wziąć na siebie odpowiedzialność, gdy w mieście pojawia się taka osoba. Musimy bronić demokracji. Warto zwrócić uwagę, że lewicowe siły na całym świecie, w tym w Polsce, bardzo często ostatnio stają w obronie demokracji. Demokracja bardzo zagrożona jest zawsze wtedy, kiedy przegrywają wybory. Stany Zjednoczone. Stolica Apostolska sprzeciwiła się na forum ONZ programom rozwoju, które opierają się na ograniczaniu światowej populacji. Zgodnie z nimi wskazane jest edukowanie dzieci na temat przeludnienia ziemi i zagrożeń z nim związanych. Arcybiskup Gabriele Caccia, pełniący urząd stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy ONZ, podkreślił niezbywalną rolę rodziców w decydowaniu o stylu wychowania, jakie otrzymują ich dzieci. Podczas obrad Komisji do Spraw Ludności i Rozwoju arcybiskup mówił: wiele polityk rozwojowych nadal odzwierciedla pogląd, iż osoba ludzka jest albo przeszkodą w rozwoju, albo środkiem produkcji, który należy eksploatować zgodnie z zasadami maksymalizacji zysku i wydajności. Tymczasem polityka populacyjna, przedstawiająca wzrost populacji jako siłę destrukcyjną, którą należy powstrzymać przez strategię ograniczenia płodności, jest sprzeczna z wrodzoną godnością osoby ludzkiej. Zdaniem papieskich dyplomatów, droga prawdziwego rozwoju wiedzie przez edukację, która jest jedynym skutecznym antidotum na ubóstwo i wykluczenie społeczne. Dalej arcybiskup Gaccia mówił: to rodzice mają prawo do zapewnienia religijnego i moralnego wychowania dzieci, zgodnie z własnymi przekonaniami. Niektóre ideologie tymczasem prezentują rodziców jako barierę dla osobistego spełnienia dzieci i odmawiają im prawa do decydowania o ich edukacji. Polska. Wielki Piątek. Opublikowany został najnowszy sondaż dotyczący religijności, przeprowadzony przez firmę UCE Research dla bardzo lewicowego portalu onet.pl. W badaniu ankietowani mieli odpowiedzieć na jedno pytanie, określając, która z opcji najlepiej opisuje ich religijność. Spośród kilku wariantów największą popularnością cieszyła się opcja jestem katolikiem, katoliczką, ale niepraktykującym, niepraktykującą. Odpowiedź tę zaznaczyło ponad 38% respondentów. Znacznie mniej, bo 29%, dotyczyło opcji jestem w miarę praktykującym, praktykującą, katolikiem, katoliczką. Zaledwie 13% ankietowanych przyznało się do zdecydowanego praktykowania katolicyzmu, a 2% miało odwagę określić się jako gorliwi katolicy. Ankieta dopuszczała też możliwość deklaracji ateizmu, którą wybrało 12% ankietowanych, agnostycyzmu, którą wybrało 3% respondentów, lub przynależności do innego wyznania, którą to opcję również wybrało 3% badanych. Pomimo niewielkiej próby badawczej, badanie wydaje się w dość wiarygodny sposób odzwierciedlać stan praktykowania katolicyzmu w Polsce, ponieważ wyniki są spójne z wynikami spisu powszechnego z roku 2021. Choć to niezbyt optymistyczne, warto zacząć zdawać sobie sprawę, że Polska nie jest już tak naprawdę krajem bardzo katolickim. Być może na tle Europy Zachodniej wygląda to wciąż nie najgorzej, ale optymizm płynący z takiego porównania wydaje się usypiać czujność zbyt wielu ludzi. Ponownie Polska. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko pani Marcie Lempart, dzielnej lewackiej aktywistce i głównej organizatorce proaborcyjnych strajków w Polsce. Zarzuty wobec pani Marty dotyczą naruszenia przez nią przepisów ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych, czego dopuścić miała się pani Lempart, zarządzając zajmującą się obrotem nieruchomościami spółką Diamond Properties. Podczas przesłuchania oskarżona nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Jak przekazała rzecznik prasowy prokuratury, pani Marcie Lempart zostanie przedstawionych 5 zarzutów. Według prokuratury pani Marta Lempart w latach 2017-2020, działając jako prezes Diamond Properties spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, nie złożyła lub w ogóle nie sporządziła wymaganych sprawozdań finansowych oraz nie zgłosiła upadłości spółki. Nie są to pierwsze zarzuty skierowane przeciwko dzielnej pani aktywistce. Poprzednie dotyczyły organizacji tzw. strajków kobiet. Niestety nie z powodu degeneracji i zepsucia moralnego widocznych podczas manifestacji, ale z powodu rzekomego narażenia innych osób na zarażenie COVID-19. Pani Marcie grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do roku. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś spróbuję zachęcić do postawienia sobie pytania, kto mi to chce? O co chodzi w tym pytaniu? Należy bardzo uważnie przyglądać się naszym pragnieniom. Jest ważne, aby przede wszystkim moje pragnienia były naprawdę moje. Świat mówi dziś, spełniaj swoje pragnienia. Natomiast małym druczkiem dodaję, nie zastanawiaj się, czy są naprawdę twoje. Kto i w jakim celu chce kształtować za mnie moje pragnienia? Weźmy przykład najbardziej oczywisty, czyli wielki biznes. Wielki biznes chce moich pieniędzy, ale również mojego wzroku, ponieważ dzisiaj oprócz samych pieniędzy bardzo cenną walutą jest moja uwaga. Im dłużej uda się jakiemuś medium przykuwać mój wzrok, tym więcej właściciel tego medium będzie zarabiał na sprzedaży reklam. Kiedyś biznes zarabiał na zaspokajaniu ludzkich potrzeb, w zamian za co człowiek biznesowi dawał swoje pieniądze. Jakiś czas temu jednak biznes zauważył, że prawdziwych potrzeb człowieka jest stosunkowo niewiele, a jak się je skutecznie zaspokoi, człowiek nie wróci po więcej. Zaczęto więc wydawać niewyobrażalne pieniądze na kreowanie w człowieku potrzeb sztucznych, a następnie przedstawianie swojej oferty jako sposób na zaspokojenie tych potrzeb. Na dodatek dbając o to, żeby to zaspokojenie było zawsze pozorne, nietrwałe, tak żeby konsument musiał wrócić po więcej. Jeżeli bardzo uważnie przyjrzymy się naszym pragnieniom, może się okazać, że jak większość populacji Ziemi, ulegliśmy bardzo zaawansowanym technikom inżynierii społecznej, za pomocą których wielki biznes ciągle próbuje na nas zarobić. Nie byłoby w tym może większego problemu, gdyby nie fakt, że wielki biznes nie za bardzo jest zainteresowany faktem, że wszystko, co ze mną zrobi, żeby dostać moje pieniądze, spowoduje, że ja przeżyję swoje dość krótkie życie, ciągle biegnąc za nie swoimi pragnieniami. I co dużo gorsze, bardzo narażę swoją duszę na potępienie. Naprawdę warto wiedzieć, że wielki biznes wydaje gigantyczne pieniądze na badania nad psychologią człowieka i za pomocą naprawdę zaawansowanych technik wprowadza człowieka w pewne błędne koło, w którym człowiek wciąż będzie próbował przygotować sobie powiedzmy taką zupę szczęścia, nie wiedząc, że jest przedmiotem manipulacji i że w tej zupie zawsze będzie mu brakowało jakiegoś składnika, dlatego że przepis na tę zupę jest zwodniczy. Twój niepokój jest przez wielki biznes najbardziej pożądanym stanem. Masz dany ci czas, masz jakieś pieniądze i masz swoją uwagę. Wielki biznes bardzo ich chce. Zrobi więc wszystko i ma naprawdę zaawansowane środki, żebyś najlepiej nigdy nie przestał się nabierać na ciągłą odmianę twoich pragnień. Bo kiedy to nastąpi i zaczniesz być bardziej tego wszystkiego świadomy, dość szybko staniesz się dużo gorszym konsumentem. Mój drogi słuchaczu, taka zachęta. zanim na jakąkolwiek pogoń za pragnieniami poświęcisz swój czas, pieniądze i energię, bardzo warto, żebyś zatrzymał się na chwilę i zapytał, czy to naprawdę moje pragnienia, czy też może ktoś mi to chce. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Życzę Wam błogosławionej środy. Święty Franciszku z Paoli, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Do usłyszenia jutro. Z Panem Bogiem.